Dlatego pominąwszy nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jak domyślacie się i zapowiadałem dzisiaj, na jaki temat mówimy?
Wiara.
Wiara w Boga. Wiecie, i ja kiedy przygotowywałem się do tego słowa, zobaczyłem, jak bardzo szerokie jest to słowo, jak niełatwe, jak dużo aspektów trzeba poruszyć w tym temacie. I im dalej rozważałem to słowo, tym więcej pojawiało się różnych odcieni tego zagadnienia. Wydawałoby się, że on jest właśnie prostym tematem. Temat wiary, tym bardziej, że głoszę dzisiaj do ludzi, którzy są wierzący. Przynajmniej tak się deklarujemy jako ludzie, którzy wierzą. Więc dla was nie jest to coś jakiegoś tam odkrywczego i niesamowitego. Każdy z nas uwierzył, wie, jak to się wydarzyło i cóż tu się więcej rozwoić? Można by było podać definicję wiary, przeczytać parę wersetów na temat wiary i iść na niedzielny obiad. Czyż nie tak? Nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, ale jednak ten temat pokazuje, że trzeba go naprawdę dogłębnie rozważyć i spojrzeć na to w taki sposób, jak patrzy na te zagadnienie właśnie Słowo Boże. Kochani, zacznę może od definicji, w ogóle od słowa wiara. Czym jest słowo wiara? Jest to greckie słowo pistis, które oznacza, jest takie tłumaczenie tego słowa, oznacza ona wiarę, ufność, zaufanie, przekonanie, porękę, dowód, świadectwo. Autor listu do Hebrajczyków, którego dzisiaj cytowaliśmy, rozwija to, co jakby, czym jest tak naprawdę wiara. I w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy, czym jest wiara. Autor tutaj pisze tak: a wiara jest podstawą, czyli pewnością, różne tłumaczenia różnie to interpretują, podstawą, pewnością tego, czego się spodziewamy, i dowodem, czyli przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, czyli dowodem rzeczy niewidzialnych. Autor tego listu używa tutaj słowa odnośnie tej pewności, hypostasis, które oznacza zrozumienie, zawierzenie i pewność. Zrozumienie, zawierzenie i pewność. To słowo hypostasis, czyli pewność. Wiara jest pewnością. Oraz przeświadczeniem, używa tutaj słowa greckiego elegatos, oznaczające wykazanie, przekazanie, przekonanie i dowód. Czyli można było powiedzieć, że wiara, zgodnie z myślą autora listu do Hebrajczyków, jest przekonaniem, przeświadczeniem, zrozumieniem i pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem, przekonaniem, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, czy dowodem rzeczy niewidzialnych. Ale kiedy przyjrzymy się temu słowu, właśnie z listu do Hebrajczyków 11 rozdziału, kiedy w ogóle przeczytamy cały rozdział i kiedy przeczytamy ten pierwszy werset, od razu nam się takie pytanie nasuwa. Na czym to przeświadczenie, ta pewność się opiera? No bo tu od razu jest tak, że wiara jest pewnością, jest przeświadczeniem, jest dowodem, ale na czym ona się opiera? Skąd mam to przeświadczenie, ten dowód, tą pewność, skoro ona jest tym? I wiecie, zacznę od tego, że w ogóle powiem, skąd rodzi się wiara w naszych sercach. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdziale, napisał w 17 wersecie takie słowa. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Tutaj jest użyte oczywiście słowo Chrystusowe, ale w niektórych tłumaczeniach w oryginalnych greckich źródłach jest podane, że to jest albo Theos, czyli Słowo Boże, albo Chrystus, Słowo Chrystusowe. I to jest, zależy jakie tłumaczenie, ale generalnie te dwa słowa są poprawne, więc albo przez Słowo Boże, albo przez Słowo Chrystusowe, jedno drugie nie jest błędem tak naprawdę, bo jedno wynika z drugiego. Wiara więc rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże czy Słowo Chrystusowe. Wiara rodzi się więc z tego, że usłyszeliśmy coś, przyjęliśmy to jako coś, co jest prawdą, co jest faktem, do których mamy absolutną pewność, że to jest prawda. Jeśli nie mamy jakiegoś przekonania do pewnych rzeczy, już mówię tak ogólnie, to nie mamy pewności. Brak wtedy pewności jest i brak wtedy tak samo wiary. I rozważając ten temat, zobaczyłem, że to przeświadczenie, ta pewność, o której mówił autor listu do Hebrajczyków, jest oparte na prawdzie, ale to jest jeden aspekt, czy jeden obszar wiary. Drugi aspekt wiary wiąże się z tym, że nie tylko my, jako ludzie wierzący, mamy tą pewność opartą na prawdzie, na Słowie Bożym, ale wiąże się też z konkretną osobą i z relacją z tą osobą i z tym, że to właśnie Bóg zachęca nas do tej relacji. Poprzez wiarę możemy mieć z Nim relację. A więc mamy takie... Tak na szybko można wyciągnąć takie dwa wnioski, że mamy dwa tak jakby obszary wiary. Wiara, która jest oparta na usłyszeniu, wiara w prawdę, wiara w fakty, oparta na doktrynie, na Słowie Bożym oraz wiara jako zaufanie Bogu, jako coś, co daje, pozwala nam na relację Bogu, inaczej zawierzenie Bogu, zaufanie Jemu. I wiecie, te dwa obszary wiary, dwa aspekty wiary są tak ze sobą ściśle powiązane, że nie da się tego rozdzielić i powiedzieć, że to jest ważniejsze, to mniej ważne, albo odwrotnie. Jedne i drugie są bardzo mocno ze sobą powiązane. Dlaczego? Dlatego, że wiara oparta na zawierzeniu Bogu w osobistej naszej relacji wiąże się, jest zakorzeniona w wierze opartej na doktrynie, na Słowie Bożym. To jest nierozerwalne. Nie może być wiary, naszej wiary w stosunku do Boga na zasadzie zawierzenia Bogu, a nie być oparta na doktrynie jako Słowie Bożym. To jest po prostu niemożliwe. Takiej wiary po prostu nie będzie. Dlaczego ta wiara, o której dzisiaj chciałbym mówić, bo ten temat jest tak szeroki, że na pewno nie powiemy sobie wszystkiego, ale chciałem właśnie dzisiaj mówić o wierze opartej na Słowie Bożym, na prawdzie, na doktrynie, na faktach. Dlaczego ta wiara właśnie jest tak, ten obszar wiary, może nie ta wiara, złe słowo, ten obszar wiary jest tak istotny, tak ważny w naszym życiu. I wiecie, postawiłem sobie pytanie, co jeśli nasza wiara nie jest zakorzeniona w nauce biblijnej, w prawdzie Słowa Bożego, to co z tym przekonaniem, o którym mówił autor listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału? Na czym opiera się przekonanie, nasze przekonanie, czy przeświadczenie, czy pewność, czy dowód, na czym ona się opiera? Jeśli nie jest oparta na prawdzie Słowa Bożego. Wiecie, często jest tak, że spotykamy ludzi i mówią nam na przykład tak, że wierzę, bo tak czuję, bo tak myślę, bo takie mam przekonanie, bo tak myślę, tak gdzieś serce mi podpowiada. Ale co jeśli te przekonanie, te przeświadczenie, jeśli oparte jest na sercu lub na jakimś myśleniu kogoś, jest błędne? Jaki obraz daje Boga, Chrystusa, wiary i rozumienia całości nauki, doktryny biblijnej? Na czym opieram swoją wtedy wiarę? Ma się opierać zgodnie z definicją listu do Hebrajczyków na przeświadczeniu, więc musi być jakieś przeświadczenie, musi być pewność w naszym sercu, ale właśnie pytanie, na czym to się ma opierać? I czasami można dojść do takiego błędnego wniosku, że nieważne jest, jak wierzę, w jaki sposób wierzę, nawet w co wierzę tak naprawdę, ważne, żeby być dobrym człowiekiem, a i tak Bóg jest jeden. Czy nie spotykacie się czasami z takimi określeniami, kiedy rozmawiacie z ludźmi, że nieważne jest, w co wierzę, nieważne jest, jak wierzę, ważne, że Bóg jest jeden i tak tam coś kiedyś będzie i na tym opierają swoje przekonanie, swoją wiarę tak naprawdę. To prowadzi do tego, że mamy błędny obraz tego przeświadczenia, tej pewności, albo właściwie tej pewności nie ma, albo ta pewność opiera się nie na właściwym fundamencie, nie na właściwym podłożu. I dochodzimy czasami do tego wniosku, że faktycznie no Bóg jest jeden, wszystkie drogi prowadzą do jednego Boga. I tak, wiecie, modne się ostatnimi czasy stały te ruchy na przykład ekumeniczne, gdzie nie ma znaczenia tak naprawdę doktryna Słowa Bożego, nauki Pisma Świętego. Ważne jest, że wierzymy w jednego Boga i to nas prowadzi jedną drogą tak naprawdę. Nie ma problemu, żebyśmy się na przykład modli wspólnie z innymi ludźmi z innych wyznań tak naprawdę, bo droga jest jedna i Bóg jest jeden, a ja swoją wiarę opieram na tym, że wierzę w tego Boga, ale na czym opieram tą swoją wiarę tak naprawdę, co jest tym źródłem mojej wiary, tej prawdy, na czym opieram moje przeświadczenie. Jest to błędne myślenie. A więc wracam do pytania, skąd masz tą pewność, przekonanie, inaczej wiarę, że twoje te przekonanie jest oparte na właściwym fundamencie? Skąd masz to przeświadczenie? Kochani, będę starał się, czytając Słowo Boże, mam nadzieję, pomalutku wam to pokazywać, jak to jest bardzo ważne w naszym życiu. Wiara oparta na prawdzie jest ważna, kiedy jest zakorzeniona na prawdzie. Wiara jest istotna, jest ważna, te przeświadczenie, kiedy jest zakorzenione w prawdzie. Kiedy jest zakorzeniona w Słowie Bożym. I wtedy my nie jesteśmy takimi ludźmi, jak o których mówił apostoł Paweł w liście do Efezjan, że nie jesteśmy jak dzieci miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Wiecie, czasami tak może być w naszym życiu, że nie mając utwierdzenia w Słowie Bożym, czy w prawdzie, po prostu w prawdzie, gdzieś nasza wiara tak zbłądzi, że tak jak Paweł tutaj pisze, że prowadzi nas na bezdroża błędu. I żyjemy w takim błędnym przeświadczeniu, błędnej pewności, że wszystko jest w porządku. Bo jest źle zakorzeniona nasza wiara. Zobaczcie, kiedy tak rozważamy Słowo Boże, kiedy bierzemy do ręki Słowo Boże, widzimy, jak bardzo apostołowie, którzy głosili, na początku czytaliśmy, że wiara rodzi się ze słuchania, kiedy właśnie apostołowie głosili Słowo Boże, oni opierali swoje głoszenie na Słowie Bożym, na prawdzie, na faktach. Na tym, co było potwierdzone przez proroków, przez Pisma Święte, ponieważ Bóg stoi za swoim słowem. Paweł powiedział tak, wiara więc jest ze słuchania, Więc rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, Słowo Chrystusowe. To jest bardzo istotna rzecz, że wiara w naszych sercach rodzi się właśnie ze słuchania. Kiedy słyszymy Słowo Boże, kiedy słuchamy Słowa Bożego, rodzi się w naszych sercach wiara. Kiedy prześledzimy życie choćby apostoła Pawła, możemy zobaczyć, jak w wspaniały sposób przez jego życie, przez jego służbę rodziła się wiara w tych, którzy słuchali zwiastowania apostoła Pawła. Paweł, kiedy się nawrócił w cudowny sposób, jadąc do Damaszku, pamiętamy tą sytuację, kiedy Jezus stanął na jego drodze, od razu, praktycznie od razu zaczął głosić Chrystusa wśród Żydów, że Jezus jest Synem Bożym. Aby przywieść ludzi, na początku Żydów, później i pogan, do posłuszeństwa wiary, do wiary w Jezusa Chrystusa. Ale jest napisane, że wykazywał na podstawie pism, pokazywał na podstawie pism, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Wiecie, nie czynił to w taki sposób, że wiecie, głosił i mówił o swoich własnych przekonaniach, własnych myślach, serca, co czuje, tylko Paweł rozprawiał, Paweł głosił Chrystusa na podstawie pism. Udowadniał, że ten jest Chrystusem, że ten jest Mesjaszem. Przykład, w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy takie słowa. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Wtedy Paweł według swego zwyczaju, czyli robił to nie pierwszy raz, nie drugi, nie trzeci, miał taki zwyczaj, wszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pisma, wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chrystusem, jest Mesjaszem. Paweł na podstawie pism głosił Chrystusa, wykazywał, że ten jest właśnie Mesjaszem. Udowadniał coś, co było prawdą, coś, co było fundamentem, coś, co było faktem tak naprawdę. A więc Paweł mówi, wiara jest właśnie ze słuchania, wynika ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Wcześniej apostoł Paweł w tym samym liście mówi właśnie o tym słuchaniu. W 10 rozdziale, 14 wersecie mówi tak, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają wzywać Pana, jeśli w Niego nie uwierzyli, jeśli brak wiary? W Dziejach Apostolskich Piotr głosił wszakże, każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Czyli bardzo ważną rzeczą, wzywać Pana. Jak mają wzywać, apostoł Paweł pisze, jeżeli nie ma wiary w ich serca? Ale dalej Paweł pisze, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Jak ma zrodzić się wiara w sercach ludzi, jeśli nie słyszeli zwiastowania o Chrystusie? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, kto zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. A więc zobaczcie, żeby uwierzyć w Pana, trzeba usłyszeć i przyjąć to zwiastowanie. Żeby w ogóle zrodziła się w sercach wiara, musi człowiek usłyszeć, przyjąć i zgodzić się z tym, co usłyszał i jako prawdę. Musi przyjść do jego serca te przekonanie, ta pewność, że to jest prawda. Kiedy apostołowie głosili słowo, czytamy w Dziejach Apostolskich, że Pan potwierdzał swoje słowo znakami i cudami i przejawami mocy, to tak jakby Pan uwierzytelniał to, co było głoszone, że to jest prawda. I dzisiaj, kiedy my to czytamy, mamy absolutną pewność, że to jest prawda, że naszą wiarę możemy gdzieś ulokować, że nasze to przekonanie, tą pewność możemy na czymś oprzeć, na czymś, co jest prawdą, co jest faktem tak naprawdę. Pan Jezus, jest napisane pod koniec Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w 20 wersecie, a gdy Pan Jezus do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga, Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. A więc zobaczcie, głoszenie, kiedy Jezus został zabrany, wzięty do góry, do nieba, usiadł po prawicy Boga, oni szli i wszędzie kazali, głosili słowo, a jest napisane, Pan potwierdzał ich słowo znakami, cudami i przejawami mocy. Uwierzytelniał to, że to jest prawda. A więc wiara słuchających nie opierała się na czymś, co było jakimiś opowiadaniami, bajkami, czymś tam. Tylko było to głoszone słowo Pana, potwierdzane znakami, które Jemu towarzyszyły tak naprawdę. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale 3 wersecie czytamy i przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A więc kiedy była głoszona Ewangelia, opierała się na prawdzie głoszonej przez apostołów i proroków. Na prawdzie, którą Pan potwierdzał, która była potwierdzona przez apostołów i proroków. I w uszach słuchających rodziła się wiara na tej podstawie. W taki sam sposób apostoł Paweł głosi w dniu Pięćdziesiątnicy, zwiastuje słowo. Wiemy, pamiętamy, kiedy właśnie stąpił Duch Święty, czytamy to w pierwszym, drugim rozdziale. Wielu dziwiło się wtedy i zaczęli mówić, cóż to może znaczyć. Inni drwili i mówili, że młodym winem się upili. I co zrobił apostoł Piotr? Czytamy o tym w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 14 wersecie. Wtedy stanął Piotr z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie to do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero 3 godzina dnia. Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleję z mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. I dalej apostoł Piotr cytuje proroka Joela i mówi, że to właśnie wypełniło się w waszych uszach. Głosząc zebranych, że tego Jezusa Bóg uwierzytelnił i potwierdził znakami, cudami i przejawami mocy. Tego Jezusa Nazareńskiego Bóg uwierzytelnił, apostoł Piotr mówi. Dalej głosząc na podstawie pism, że On jest Chrystusem, wykazywał, że On jest Chrystusem, powołuje się na patriarchę Dawida i właśnie mówi, że to Dawid prorokował o zmartwychwstaniu Chrystusa. Dalej mówi, że tego właśnie Jezusa wyście ukrzyżowali, ale Bóg wzbudził go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Czego my wszyscy jesteśmy świadkami, apostoł Piotr mówi. To są fakty, to jest prawda, która jest potwierdzona przez proroków. Joela, Dawida, Psalmę. To są fakty, do których możesz mieć całkowitą, absolutną pewność w swoim sercu i tą pewność możesz, tą wiarę, tą pewność możesz na tym oprzeć. To nie jest coś, co jest, wiecie, tam przez kogoś powiedziane, głoszone, to jest absolutna pewność. I kiedy Piotr głosił, to powiedział takie słowa, posłuchajcie, niech więc cały dom Izraela wie z całą pewnością. A więc głosił to z wielką siłą przekonania. Niech wie z całą pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy zrobić, mężowie bracia? A więc człowiek zostaje postawiony, słyszy prawdę, słyszy fakt. Jest świadkiem też tych wydarzeń, bo każdy mieszkańc Jerozolimy wiedział o tych wydarzeniach. To była prawda, to był fakt. I Piotr mówi, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, Pan uczynił, Bóg uczynił Panem i Zbawcą. Właśnie tego Jezusa. Potwierdza to i prorok Joel, potwierdza to i Dawid, i psalmy. Wszystkie pisma potwierdzają to, co dzisiaj widzicie. A więc niech wie, apostoł Piotr mówi, cały dom Izraela z wielką pewnością, z całą pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem i się zrodziła wiara w tych ludziach. Oni słysząc te słowo, narodziła się wiara. I co mówią? Co mamy robić, mężowie bracia? Piotr mówi, pokutujcie i niech każdy da się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Halleluja! Czytamy dalej, że 3000 ludzi, 3000 dusz uwierzyło, dało się ochrzcić i zostało przyłączonych. I dalej czytamy, oni trwali w nauce apostolskiej, trwali w tej prawdzie, trwali w tym, co usłyszeli, utwierdzali się w tym dalej. A przez ręce apostołów działo się wiele cudów, które potwierdzały, że Boże Królestwo się przybliżyło i że głoszona była prawda, którą dziś ty i ja, otwierając Biblię, możemy się karmić i możesz oprzeć swoją wiarę na tym właśnie. Nie na twoich przekonaniach, nie na twoim myśleniu, na twoim sercu, bo zarówno i myślenie, twoje myśli i serce mogą być zwodnicze i mogą cię wręcz odwieść od wiary w Chrystusa. Ale musisz oprzeć swoją wiarę na Słowie Bożym, na faktach, na tym, co jest prawdą. To jest prawda, słuchajcie. Łaskę mamy, że opieramy swoją wiarę na prawdzie. Ta pewność, te przekonanie, przeświadczenie jest oparte na prawdzie. To jest niesamowite. To jest zupełnie inna perspektywa. To nie jest, wiecie, przekonanie o jakiejś ideologii, której dzisiaj nie brak w dzisiejszych czasach, ale to jest przeświadczenie oparte na prawdzie. Czytając dalej Słowo Boże, natrafiamy na takiego człowieka, który miał na imię Teofil. Był to człowiek dobrze znany dla Łukasza, ewangelisty, który za pomocą Ducha Świętego napisał dwie księgi. Księgę Łukasza, Ewangelii Łukasza oraz drugą księgę Dziejów Apostolskich. I apostoł Łukasz, ewangelista Łukasz, rozpoczynając Ewangelię, rozpoczyna właśnie takimi słowami skierowanymi do tego człowieka, do Teofila. Posłuchajcie. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność. Wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność. Wiara jest pewnością. Opiera się na pewności. Na faktach. Tak jak nam je przekazali ci od początku, którzy byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacny Teofilu. I po co Łukasz podjął ten trud? Powiedzcie mi. Dokładnie opisując krok po kroku wszystkie wydarzenia. Ewangelia Łukasza jest niesamowitą Ewangelią. Ona tak precyzyjnie, w niesamowity sposób podaje fakty, które się wydarzyły w tamtym czasie, że historycy zachodzą w głowę. Czy Łukasz nie przepisał z jakichś źródeł historycznych? Żartuję oczywiście, ale są tak precyzyjne, pewne rzeczy tak precyzyjnie podaje, co się wydarzało, co po kolei. Jest niesamowita ta księga. Łukasz dla takiego człowieka Teofila. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dwie księgi, czytamy, które mają wielkie, wielkie znaczenie dla nas, dlatego że dzieje apostolskie choćby pokazują nam, jak funkcjonował Kościół. Dzięki temu, że Łukasz postanowił dokładnie zbadać, napisać księgi i wysłać to do Teofila. I mówi, dlaczego to napisał. I dlaczego dokładnie wybadałem i dlaczego po kolei ci to opisuję. I mówi, abyś nabrał pewności. Abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono. Wiecie, on usłyszał, tak wnioskuję, Teofil usłyszał o Chrystusie, usłyszał to wszystko, wiedział, co się dzieje. To nie uchodziło uwagi nikomu w tamtych czasach, tego, co się wydarzało. Ale Łukasz postanowił dokładnie to wszystko zbadać, napisać, opisać, wysłać do Teofila po to, żeby on nabrał pewności. Żeby jego wiara była pewnością opartą na tym, co faktycznie się wydarzyło. Wiecie, jako to jest niesamowite, kiedy ty wiesz, że twoja wiara jest oparta na prawdzie. Że nie jest oparta na jakimś czymś, co jest urojone tak naprawdę. Co nie jest do końca zgodne ze sobą. Abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono. Inaczej, aby nauka, którą ci przekazano, opierała się na pewności, aby wiara twoja opierała się na tej pewności. Musimy pamiętać jedną rzecz, jeszcze raz, że za Słowem Bożym stoi Bóg, że On czuwa nad swoim Słowem. A więc usłyszeliśmy, uwierzyliśmy z wielką siłą przekonania, z przekonaniem, poświadczeniem, które również daje w naszych sercach Duch Święty, który poświadcza nam, że to jest prawda. I nasza pewność, przeświadczenie jest zakorzenione w prawdzie. Zakorzenione w tym, co jest prawdą, nie na tradycji, nie na naszych odczuciach, ale głęboko to, co jest prawdą, co jest potwierdzone przez apostołów i proroków i bezpośrednich świadków, którzy widzieli to wszystko. Widzicie, jakie to jest niesamowite? Kiedy ja to rozważałem, to mówię, Panie, normalnie, no w moim sercu rośnie aż wiara, że to jest prawda, że to jest tak niesamowite, że tyle rzeczy jest, które potwierdzają to wszystko, że twoja wiara się naprawdę no, nie tylko rodzi, ale umacnia od razu. I czytając Słowo Boże, widzimy to z listów apostołów, że trwanie w wierze oznaczało pozostanie w tej prawdzie. Pozostanie w tej prawdzie oraz głębsze poznawanie tej prawdy. Rozumienie tego słowa i poznawanie przez to Chrystusa. Apostoł Paweł, pisząc do zboru w Kolosach, mówi, że wręcz toczy bój o ten zbór, aby mieli tą pewność. To, co dzisiaj Andrzej czytał. Paweł, który kiedyś prześladował Kościół, który mówił sam o sobie, że robi to, czyni to w niewierze. Mówi teraz, kiedy poznał tą prawdę, kiedy zobaczył na podstawie pism, że właściwie to jest Mesjasz, kiedy on to ujrzał, jest tak bardzo gorliwym człowiekiem, że tak jak tutaj w zborze w Kolosach mówi, że toczy bój o tą prawdę, o to wszystko, co opiera się właśnie na fundamencie nauce apostołów i proroków. Zobaczmy, w jaki sposób Paweł pisze do tego zboru. Kolosan 2 rozdział, 1 werset. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was. O tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele. Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności. Aby była zupełna pewność. Paweł mówi, że robi wszystko, walczy, toczy bój, po to, żeby oni byli, zmierzali ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności, pełnego zrozumienia, jak mówi Biblia Warszawska, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania, a to mówię, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami. Zobaczcie. I teraz można się zastanowić. Nie zwodził od czego? Od przekonania jakiegoś? Czy od wiary, od pewności opartej na tym, co Paweł głosił na początku temu zborowi? Co zwiastował na początku temu zborowi, mówi, żeby was nikt nie odwiódł od tego. Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc was, wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa Jezusa. Paweł pragnął, żeby zbór zachował to wszystko, co mu zostało zwiastowane, co darowane dla tego zboru, żeby on w tym dalej trwał, nie dał się wyprzeć z tego miejsca. Toczył walkę, aby poznali, zrozumieli słowo, mieli tą pewność swojej wiary, aby nic nie wyparło ich mocnego stanowiska, aby ich wiara była stała i ugruntowana. I Paweł właśnie o to toczył swój bój. I dalej Paweł pisze, jak więc przyjęliście, inaczej usłyszeliście i przyjęliście, Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, Paweł mówi, tak jak myśmy nauczali was. Obfitując w niej, czyli w wierze, z dziękczynieniem. Uważajcie, żeby was kto nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa i jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności władzy. Paweł głosił słowo dla Kolosan Chrystusa i pragnął, aby oni tak pozostali w Chrystusie, jak usłyszeli na początku, i nawet żeby, jakby ktoś przyszedł i mówił im słowa, które będą bardzo przekonujące, ale będą oparte na filozofii, na tradycji, czy to jak tutaj mówi, na żywiołach tego świata, to żeby nie dali się z tego wyprzeć. Tak jak usłyszeli na początku, tak niech pozostaną w Chrystusie i tak w Nim postępują, tak w Nim chodzą, ugruntowani i umocnieni w wierze. Tym, co usłyszeli na początku. Byli stali i ugruntowani. Wiemy o tym, że Paweł głosił pamiętanie i wiarę Chrystusa wszędzie, gdzie przebywał. W każdej jego wyprawie misyjnej, którą odbył. Nie tylko w Kolosach, w różnych innych miejscach. I właśnie w jednym z takich miast, w których Paweł głosił Ewangelię, był Efes. Z Księgi Dziejów Apostolskich wiemy, że z powodu głoszenia Ewangelii właśnie w tym mieście apostoł Paweł musiał opuścić Efes, co też zrobił, ponieważ z tego powodu się zrobiły zamieszki. Pamiętamy to. Iluś tam ludzi wszczęło zamieszki z powodu Artemidy Efeskiej, czyli zagrożenie swojego biznesu, że może upaść. Paweł opuszcza Efes, udaje się do Macedonii, następnie do Grecji, odwiedza wiele miast, takich jak Troadę, Filipie, i w powrotnej drodze, mijając Efes, zatrzymuje się w Milecie. Stamtąd przywołuje starszych kościoła z Efezu i mówi do nich takie słowa, posłuchajcie. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 18 werset. A gdy przybyli do niego, powiedział... Wy wiecie, jaki byłem przez cały czas wśród was od pierwszego dnia, kiedy przybyłem do Azji, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, do przemawiania i nauczania was publicznie i po domach, oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, od kiedy tylko przybyłem do was, służyłem Panu, były tam łzy, były tam doświadczenia, ale Paweł nie uchylał się od tego, żeby zwiastować wszystko, co pożyteczne, co dobre, o pokucie w Boga, o wierze w Jezusa Chrystusa. I Paweł też ostrzegał, że po jego wyjeździe z tego miasta wejdą wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, i nawet pośród nich samych dostaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne. Paweł dał takie ostrzeżenie, po to wezwał starszych kościoła, żeby im to powiedzieć, aby ten zbór odwieść od wiary, odwieść od Chrystusa i pociągnąć za sobą. Nieco później apostoł Paweł z więzienia w Rzymie wysyła list do Efezjan i pisze w nich rzecz następującą. 4 rozdział listu Efezjan, 11 werset. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Do momentu, aż Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. A więc zobaczcie, że Bóg powołuje służby w Kościele, proroków, ewangelistów, nauczycieli, po to, żeby był właściwy fundament, najpierw głoszony, później umacniany, później, wiecie, każdy ma swoją jakąś tam rolę. Ewangelista głosi słowo, głosi Chrystusa, jest powołany do głoszenia słowa. Pasterz czuwa nad trzodą, czuwa nad doktryną, czuwa nad Słowem Bożym. Nauczyciele są po to, żeby słowo wykładać, słowo nauczać, żeby wykładać prawdę, żeby odkrywać tą prawdę, żeby nie samym mlekiem się karmić, tak jak list do Hebrajczyków mówi, ale mieć ten pokarm, to wejrzenie w prawdę Bożego Słowa, żeby odkrywać to, jaką Bóg ma wolę dla Kościoła. I też po to, jak apostoł Paweł pisze, żebyśmy wszyscy doszli do jedności wiary. Jeżeli dokopiemy się do prawdy Bożego Słowa, jeśli będziemy na tym swoje życie opierać, to nie ma mowy o tym, żeby były podziały. Bo na jednym fundamencie budujemy. I każdy ma swoją rolę, tak jak dzisiaj też wspaniale słyszeliśmy. Jeden jest Apolosem, drugi Pawłem, trzeci Kefasem, każdy ma swoją rolę, każdy gdzieś podlewa, każdy coś robi, ale wszystko ku temu, żeby Kościół trwał w jedności wiary. Wszystko ku temu, apostoł Paweł mówi. Po to my też, kochani, te robimy tutaj te nauczania. Po to, żebyśmy mieli dobry fundament. I robimy z Andrzejem, uwierzcie mi, wszystko, co się da. Godzinami spędzamy, modlimy się, bojujemy, wołamy do Pana, czytamy Słowo i chcemy to robić jak najlepiej. Po to, żeby w naszych sercach była jedność wiary. Jedność wiary. Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem przez nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Paweł mówi, że wiedział o tym, że wejdą wilki drapieżne do tego zboru, że nawet pośród nich samych powstaną ludzie, którzy będą mówić przewrotne rzeczy, aby za sobą uczniów pociągnąć. ale Paweł mówi o potrzebie budowania ciała, umacniania swojej wiary, mówi o służbach w Kościele, które mają ku temu służyć, żeby właśnie ta wiara w odpowiedni sposób była oparta na dobrym nauczaniu, na doktrynie Słowa Bożego. Żeby wiara się nie opierała na jakichś odczuciach, uczuciach i czymkolwiek. Dlatego, że jeśli tak będzie, to kto pierwszy wejdzie do zboru, to będzie miał zupełnie inne myślenie od tego następnego. Jego wiara będzie się opierała na jego odczuciach, uczuciach, na czymś innym zupełnie, a nie na tym dobrym fundamencie. Paweł mówi, róbmy to aż do momentu, kiedy Chrystus będzie ukształtowany w nas, kiedy będzie widać, aż pod każdym względem będziemy podobni do Niego. Kochani, chcę dzisiaj powiedzieć, że wiara, te słowo pistis, ufność, zaufanie, przekonanie, poręka, dowód, świadectwo, pewność i przeświadczenie ma się opierać na prawdzie, na właściwej doktrynie płynącej ze Słowa Bożego i ma być mocno zakorzeniona w Nim. Nie ma być na czymś tam oparta, nie wiadomo na czym. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ to daje nam właściwy obraz Boga i właściwy obraz Chrystusa Jezusa. I sprawia, że jeśli poznajemy Słowo Boże, to w naszych sercach jest jedność. Jeśli dobrze Słowo rozumiemy i poznajemy, tworzy się jedność w naszych sercach. Mamy dobry obraz Boga, mamy dobry obraz Jezusa Chrystusa. I taka wiara jest trwała, jest umocniona i nie da się zwieść byle jakimś naukom, jakimś nowinkom, jakimś rzeczom. Jeśli jest to taka wiara, która w taki sposób jest budowana. Apostołowie w swoich listach dbali właśnie o to, o właściwą doktrynę Słowa Bożego. Sprzeciwiali się obcym naukom, ostrzegali przed odstępstwem od wiary w Jezusa Chrystusa i przystąpieniu do innych nauk. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że do innej wiary, tak popularnie się mówi. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi o tym w pierwszym liście, 4 rozdziale, 1 wersecie, że Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch, czyli kierując swoje ucho zwodniczym duchom i naukom demonów. To jest inny przekład troszeczkę. Gdański. Mówi, że w dniach ostatecznych, weźcie to pod uwagę, w jakich czasach też żyjemy dzisiaj, nastąpi odstąpienie od wiary wskutek tego, że ludzie odwrócą swoje ucho od tego, co jest prawdą, ku innym naukom. Apostoł Paweł mówi, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów inaczej. Odwrócą swoje ucho od prawdy, od tego, na czym budowali fundament. I Paweł to nazywa odstępstwem od wiary, odejściem od wiary. A więc jest możliwość odejścia od wiary wskutek nietrwania w prawdzie. Wskutek tego, że nie będę trwał w prawdzie. I czy ta wiara dalej będzie wiarą? Czy mogę o tym mówić? Na zasadzie tego kontekstu z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, że jest to pewnością, tym przeświadczeniem, tylko pytanie, na czym to jest oparte? To przeświadczenie i ta pewność. Podobną zachętę również apostoł Piotr daje, czy ostrzeżenie w drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, 15 wersecie. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma, nie tylko Pawła, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Wtedy wy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni, odwiedzeni od wiary, inaczej, przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. Jeśli masz w Chrystusie ugruntowane stanowisko, jeśli twoja wiara opiera się na Słowie Bożym, na Jego nauce, na nauce apostołów i proroków, potwierdzona przez świadków, o których czytasz w Słowie Bożym, to czuwaj w swoim sercu i nie daj się przekręcić, czy niech twoje rozumienie słowa nie będzie przekręcone przez ludzi nieprawych, tych, którzy nie rozumieją słowa, wyrywają coś z kontekstu i chcą za sobą pociągnąć rzesze ludzi. A więc jaki wniosek? Musimy naprawdę studiować Słowo Boże. Jak najwięcej, dlatego że nasza wiara ma się konkretnie opierać na czymś. Dzisiaj chrześcijanie błędnie rozumieją wiarę jako wiarę na zasadzie mentalnego utożsamienia się z jakąś, w cudzysłowie, prawdą oraz uznanie tej prawdy, bo przyłączę się do jakiejś grupy ludzi, ponieważ zasady czy to, co tam się dzieje, uznaję za prawdę. I mi się to podoba. Jest reprezentowane przez jakąś grupę, przez jakąś denominację. Przyłączam się do tego, dlatego że gdzieś właśnie czuję czy myślę, że to jest prawda. Nie sprawdzając, co jest tak naprawdę podłożem tego wszystkiego. I czasami ludzie właśnie utożsamiają się z tym, swoją wiarę, mówią, że wierzą, utożsamiają się z jakąś prawdą, która jest reprezentowana przez jakąś grupę ludzi, przez jakiś kościół, denominację. Ale najważniejsze jest to, żeby nasza wiara miała głęboki korzeń w Słowie Bożym, w prawdzie, głęboki korzeń. Miała to przeświadczenie, tą pewność, która jest oparta na Słowie Bożym. Wiara w kontekście żydowskim, też ważną rzecz chcę powiedzieć, oznaczało z hebrajskiego słowa emuna, oznaczało relacje zaufania i lojalności wobec Boga, inaczej wierności wobec Niego. Prawdziwa wiara to jest relacja zaufania i lojalności wobec naszego Boga, czy lojalności, wierności Bogu, tak można powiedzieć, Jemu. Ten element jest niezwykle istotny, dlatego że nie można powiedzieć, że wierzę w Boga, a jednocześnie odstępuję od Niego i nie żyję według Jego słowa. Jestem przyjacielem świata, jak to mówił Jakub. List do Jakuba mówi w ten sposób. 4 rozdział. Czy nie wiecie, 4 rozdział, 4 werset, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga automatycznie. Jeżeli mówimy, że wierzymy, ale jednocześnie jesteśmy ludźmi, którzy kochają ten świat, którzy żyją zgodnie z zasadami w tym świecie, w takim sensie, że grzeszymy, że staliśmy się Jego przyjacielem, krótko mówiąc, to nie możemy mówić o wierze w Boga jako relacji naszej z Nim. Automatycznie relacja nasza z Bogiem poprzez nas grzech i trwanie w przyjaźni ze światem jest zerwana. Nie łudźcie się. Podobnie apostoł Jan mówi, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie ma relacji, nie ma miłości z Ojcem, z Bogiem. Nie ma relacji. Ta relacja jest zerwana, jeśli trwasz w miłości do tego świata. Innymi słowy, miłość tego świata to akt nielojalności względem Boga i następuje zerwana relacja. Wiara na zasadzie relacji. Nie możesz wtedy powiedzieć, że masz relację z Bogiem, a tym samym trwać w grzechu. Że twoja wiara to jest takie zawierzenie, zaufanie Bogu, bo łudzisz sam siebie. Sam siebie oszukujesz. Mówisz, że masz wiarę, że ufasz Bogu. Ja wiele razy spotkałem w swoim życiu takich ludzi, którzy mówili, że wierzą i ufają Bogu, że jakoś ich tam poprowadzi, a jednocześnie trwali w grzechu, nie byli nawróceni totalnie. Czy ich wiara ma jakieś podstawy? Wiara jako relacja musi być zakorzeniona w prawdzie. Musimy znać tą prawdę. Musi być ona położona na tej prawdzie, ale musimy też być lojalni wobec tego, co mówi Słowo Boże, wobec Boga, bo będąc lojalni wobec Słowa, jesteśmy lojalni wobec Boga i odwrotnie. Jeśli nie respektujemy Jego Słowa, nie możemy mówić o wierze na zasadzie relacji z Nim. Chcę wam taki przykład dać kościoła w Pergamonie w niesamowity sposób, który trwał przy Panu, który trwał w wierze. I Jezus do tego zboru wysyła list poprzez apostoła Jana i mówi tak do tego kościoła. A do anioła zboru w Pergamonie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam twoje uczynki, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mocno mego imienia, nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój świadek wierny, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Nie chcę dokładnie opisywać tego, co się działo w mieście Pergamonie, to, co miało zresztą duży wpływ na tamtejszy kościół, ale chcę wam powiedzieć, że ten zbór znajdował się w miejscu, które absolutnie miało na niego wpływ. I pomimo tego, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach się znajdował, trwał przy Jezusie, trwał w wierności, trwał w swojej wierze, był lojalny wobec Pana. Nie szedł na ustępstwo, nawet wtedy, kiedy świadek wierny, Antypas, został zabity tam w tym zborze. Wiecie, czasami jest tak, że my nie wyobrażamy sobie, jak to jest stanąć w obliczu śmierci i albo wyprzesz się Jezusa, albo twoja wiara pokaże się, jaka ona jest naprawdę. Jedno z cech charakterystycznych dla pierwszego kościoła, w ogóle kościoła prześladowanego, tej prawdziwej wiary, zakorzenionej w Słowie Bożym, ale też wiary, która miała związek z bezpośrednią relacją z Jezusem Chrystusem, było to, że nawet w obliczu śmierci, kiedy byli nawet rozszarpywani, paleni, przeżynani piłą i tak dalej, nie wyparliście wiary w Jezusa Chrystusa. To jest taka wiara, kochani. Taka wiara, jaką miał zbór w Pergamonie. I woleli wybrać nawet śmierć, niż zaprzeć się Pana. To jest wiara, która jest mocno zakorzeniona w prawdzie. Nie pójdziesz na śmierć, jeśli nie jesteś pewien, że to, w co wierzysz, jest prawdą. Bo jeśli będziesz miał wątpliwości, to powiesz, ale ja... Może to nie jest prawda, może mi się wydaje. Podoba mi się ten kościół, do którego należę, ale czy jakbym miał wybierać swoje życie, śmierć, to nie wiem, co bym zrobił. I pytanie, wiem, że może nie staniemy nigdy przed takim dylematem, ale na czym opieram swoją wiarę? Czy naprawdę jest tym przeświadczeniem, tą pewnością opartej na faktach, na Słowie Bożym, co daje ci też relację z twoim Ojcem, z Jezusem Chrystusem, prawdziwą relację, taką, jaką miał zbór w Pergamie, który w obliczu śmierci, w obliczu tych wszystkich wydarzeń, które się tam działy, w obliczu tego, kiedy był świadek wierny i prawdziwy zabity na oczach tego zboru, trwał w wierze, jak Jezus mówił. I Jezus pochwalił ten zbór. Mówi, wytrwałeś w wierze przy mnie. Wytrwałeś. Na koniec chciałbym wam przeczytać, kochani, prawdziwą historię. Prawdziwy list człowieka, pewnego pastora, który został uwięziony przez islamskich ekstremistów w Iranie, w więzieniu w Iranie. Jego list do wierzących. Jest to pastor Sid. Niech jego wiara i to, o czym dzisiaj mówię, będzie inspiracją dla nas, naszej wiary. W pewien sposób opartej i też niech będzie wyjściem do tego, żeby kontynuować ten temat, bo ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj tylko poruszyliśmy maluteńką cząstkę tego, ale niech będzie też dla nas zachętą. Moi drodzy przyjaciele, warunki tutaj są trudne, że widzę wszystko niewyraźnie, nie mam siły, a moje nogi stały się bardzo słabe i drżące. Różne grupy znęcają się nade mną psychicznie, nie mam też żadnego kontaktu z rodziną. Fizyczna przemoc ma na celu upokorzyć mnie. Jestem lżony, wyśmiewany, stawiany na równi z ekstremistami więziennymi, którzy tworzą więzienie w murach więzienia i grożą mi śmiercią. Jestem pastorem chrześcijańskim i jestem skrupulatnie obserwowany. Oczekuje się ode mnie uśmiechów pomimo tego, co mi zrobiono, a także mojego zrozumienia dla ich zachowań. Lecz oczywiście dobrze widzę, co się tu dzieje i ponieważ chcę służyć Bogu, patrzę na te wszystkie trudności jako możliwości i otwarte drzwi dla mojej służby. To są puste naczynia spragnione smaku wody żywej, a my możemy ugasić to pragnienie, dając im Chrystusa. Może ty jesteś w takiej sytuacji, więc módl się i szukaj Boga, aby mógł cię użyć i ukierunkować w uciskach i trudnościach twojego życia. To są wrogowie Biblii i nie chcą jej słuchać. Próbują mnie umieścić pod tak zwaną, tak straszliwą presją, że czasem jest ona dla mnie nie do zniesienia. Aby pokazać mi, że moja wiara jest pusta, nieprawdziwa. Po wszystkich tych opresjach i wszystkich gwoździach, które wciśnięto mi w moje ręce i stopy, czekają tylko na jedno, abym wyparł się Jezusa Chrystusa. Ale oni nigdy nie usłyszą tego ode mnie. To dlatego Biblia jest prawdą, a oni stoją na drodze zatracenia. Jest jeszcze jedna grupa nieznająca Ewangelii prawdy, która zamiast słuchania i rozważania Bożego Słowa czeka tylko, żeby zobaczyć, jak reaguje na te wszystkie uciski i prześladowanie. Co ze mnie wyjdzie podczas tego okropnego czasu? To też jest możliwość dla mnie, aby zabłysło światło Chrystusa w tym ciemnym świecie i żeby Bóg mógł mnie użyć. Wczoraj, kiedy śpiewałem pieśni uwielbienia, szef mojej celi zaatakował mnie, by mnie powstrzymać od chwalenia Boga. Ale w odpowiedzi na to uściskałem go i ukazałem mu miłość. Był zszokowany. To właśnie w czasie tych przykrych okoliczności głęboko potrzebowałem zbawczej Bożej łaski, abym mógł być pachnącą wonią Chrystusa w ciemnym domu więzienia w Ewin. Często widziałem jaśniejącą poranną gwiazdę w ciemnościach tego więzienia i widziałem jego zdumiewające i ponadnaturalne dzieła. Och, jak cudownie jest widzieć światło jaśniejącej gwiazdy porannej w tej złej ciemności. Więc zobacz swoje wspaniałe możliwości w uciskach i w trudach. Zobacz jaśniejącą gwiazdę poranną w ciemnościach i w złych okresach twojego życia. Kochaj go, on jest łaskawy i miłosierny i sprawiedliwy dla mnie. Teraz wiem, że nie jestem zapomniany i razem jesteśmy na tej drodze. Bóg daje mi łaskę. Moje przesłanie dla Kościoła. Stój mocno dla Jego chwały. On niedługo przyjdzie ponownie. Daj co najlepsze w Tobie dla Jego Królestwa. Pastor Sid, sługa Jezusa Chrystusa w kajdanach trwania Ewangelii. Kocham was wszystkich. Kochani, z pewnością wiara tego pastora stała się inspiracją dla wielu chrześcijan. Mimo że jest tak mocno ograniczony, może zobaczyć, służyć i okazywać swoją wiarę innym ludziom, nie tylko w tym więzieniu, ale i poza. I widzimy w jego konkretną pewność i przeświadczenie, które nie jest w stanie złamać nawet najokrutniejsze prześladowanie, najokrutniejszy czas w jego życiu. Bo jego wiara jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa, na Słowie Bożym, na doktrynie. Jest żywą relacją, prawdziwą relacją z żywym Bogiem. I to jest niesamowite. I te dwa aspekty, kochani, chciałem dzisiaj poruszyć, tak naprawdę jeden, a drugi chciałbym kontynuować, jak Bóg pozwoli, na następnym razem. Powstajmy, zawołajmy do Pana.